bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam pana ministra Pawła Brzezickiego, wiceministra w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Panie ministrze, wielka uroczystość w sobotę w Świnoujściu, nadanie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego gazoportowi, inwestycji, która ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w naszej ojczyźnie. Zanim powrócimy do historii tej inwestycji, no właśnie może rozpocznijmy od tego zasadniczego pytania, czym jest gazoport w Świnoujściu dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego?
Szanowni Państwo, proszę Ojca, gazoport jest miejscem, w którym można, że się tak może wyrażę, aplikować gaz ziemny do polskiego systemu przesyłu tego gazu. Jest miejscem, do którego dopływa się statkiem, czyli ruchomym środkiem transportu, który w odróżnieniu od rurociągu nie jest przywiązany do jednego miejsca dostawy. W związku z tym, tak się to może nazywa, dywersyfikacja źródeł dostawy gazu za pomocą terminala gazowego może być realizowana w celu osiągnięcia korzyści i ekonomicznych, i korzyści politycznych.
Jak to wygląda, panie ministrze, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy Polską i Rosją, bo w dalszym ciągu Rosja jest tym głównym dostawcą gazu dla Polski?
Proszę Ojca, terminal w tej chwili wykorzystuje tylko niewielką swoją zdolność przetwórczą gazu i posiada również możliwość dalszej rozbudowy, już nie tak drogiej jak do tej pory, bo tylko pewne elementy magazynowe, które w zasadzie, jeżeli byśmy się zdecydowali na tego typu inwestycje, będą w stanie zaopatrzyć Polskę w większość gazu ziemnego.
Obecnie dostawy, panie ministrze, gazu docierają do nas z Kataru. Czy państwo polskie myśli także o innych źródłach możliwości dostarczania drogą morską gazu do gazoportu w Świnoujściu?
Ja myślę, proszę Ojca, że tak zwane powiązanie z Katarem jest powiązaniem nie do końca przemyślanym, a może wprost przeciwnie przemyślanym, tak żeby obniżyć bezpieczeństwo energetyczne Polski. Z tego względu, że proszę zauważyć, że planowanie terminalu, które było w latach 2000-2007, jako źródło zaopatrywania wskazywało albo Norwegię, albo Wielką Brytanię, lub też w najgorszym przypadku państwa północnej Afryki, takie jak Algieria i Libia. Tak? Natomiast dzisiaj, czy od decyzji rządów Platformy Obywatelskiej, gaz jest ciągnięty przez statek z terenu Zatoki Perskiej, bardzo wrażliwego politycznie miejsca, niestabilnego. I dodatkowo jeszcze na trasie statku jest przeszkoda nawigacyjna, bardzo ważna i bardzo droga i również wrażliwa politycznie. Mówię tu o kanale Sueskim. To są rzeczy, które wpływają mogą wpłynąć na destabilizację takich dostaw. Natomiast jest jeszcze czynnik ekonomiczny, który jest to czas podróży tego statku, wynoszący 3 tygodnie. Więc na tak dalekie odległości w zasadzie gazu nie przewozi się.
Mówimy o działaniach byłego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Panie ministrze, pamiętamy także niekorzystną umowę gazową podpisaną z Rosją. To oczywiście gaz, który jest przekazywany do nas drogą podziemną, więc pytam się także, na jaki okres czasu rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u podpisał umowę z Katarem na dostawę gazu, panie ministrze?
Proszę Ojca, powiem tak, zacznę najpierw od tej lepszej rzeczy w tej umowie, że ta umowa zapewnia tylko około 1/3 wykorzystania tego terminala. 2/3 nadal jest do wykorzystania i gaz może być sprowadzany stąd, skąd rząd uzna, że jest najtańszy i najbezpieczniejszy. Natomiast umowa z Katarem jest to umowa 20-letnia, jest to bardzo długa umowa. Mało tego, jest to umowa, która nas wiąże nie tylko z dostawcą z Kataru, ale również z katarskim właścicielem statku, katarską załogą statku. No po prostu Katar, to jest placówka Kataru w Polsce.
Panie ministrze, mówimy o znaczeniu gazoportu w Świnoujściu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, a może warto także postawić pytanie, jakie znaczenie tego gazoportu jest dla regionu, bo kiedy podejmowano decyzje, trwały różnego rodzaju dyskusje dotyczące wybrania właściwej lokalizacji na gazoport. Decyzja zapadła, że będzie to właśnie Świnoujście.
Za rządów PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości zapadła ta decyzja i ta decyzja była decyzją o politycznym i ekonomicznym znaczeniu, miała dwa elementy pozytywne. Po pierwsze, gazoport stanął na granicy, na zachodniej granicy Polski, w miejscu, które wydaje się, czy wydawało się być, czy może się wydawać porzucone przez Rzeczpospolitą. Ja mówię o Świnoujściu, oczywiście nie jest i nie było. I wzmacnianie tej zachodniej flanki politycznie w sposób również nakładów inwestycyjnych, no cóż, no musiało pokazać naszym sąsiadom i nie tylko całemu światu, że Polska jest bardzo przywiązana do tego miejsca. Natomiast element ekonomiczny był taki, że jeżeli statek z gazem wchodząc na Bałtyk przez Cieśniny Duńskie ma popłynąć do Gdańska czy do Gdyni, bo to była alternatywna lokalizacja, zamiast do Świnoujścia, to wówczas droga morska tego statku do Gdańska i z powrotem do Cieśnin Duńskich w porównaniu do drogi do Świnoujścia i do Cieśnin Duńskich była dłuższa o 12 godzin za każde zawinięcie, tak, za każde wejście statku. No, oczywiście te 12 godzin sumowane przez ilość statków, ilość zawinięć dawało kilkanaście milionów dolarów mniejszych kosztów, bo taki statek jest drogi, dzień podróży tego statku. To jest ponad 150 tysięcy dolarów, dzień podróży, tak? No oczywiście to zaangażowanie się w Katarze, zresztą nie bez związku z tak zwanym tajemniczym katarskim inwestorem w stoczniach, nie bez związku z prowizjami przemysłu zbrojeniowego dla tajemniczego katarskiego pośrednika itd., itd. To rozwiązanie z Katarem, czyli te 3 tygodnie, kanał Suezki, całe Morze Śródziemne do przepłynięcia, całe Morze Śródziemne, proszę, wszyscy wiemy, co się dzieje, czy działo się w północnej Afryce, tak? Plus Zatoka Biskajska. To wszystko jest po prostu, te nasze 12 godzin, to jest po prostu śmieszne, no bo my walczyliśmy o 12 godzin, a nagle ktoś nam dołożył 3 tygodnie. Więc no, taka była podstawa ekonomiczna tej lokalizacji. Natomiast do ośrodka miejskiego, jakim jest Świnoujście, ten terminal jest zarówno źródłem miejsc pracy, jak również źródłem dla samorządu terytorialnego, źródłem podatków. Więc no, bardzo stymulująco. No, to jest high-tech, który wszedł do tego miasta i on będzie stymulować przez wiele lat rozwój Świnoujścia i sąsiedztwa. Przez wiele lat.
Cieszymy się tą inwestycją, panie ministrze, jaką jest gazoport w Świnoujściu. Teraz może na moment powróćmy do historii i inicjatywy powstania pomysłu, aby zbudować w Polsce gazoport. Pan, panie ministrze, był u podstaw i u tych pierwszych momentów, kiedy ta inicjatywa rodziła się.
Miałem takie szczęście, które mogę powiedzieć, że to chyba było szczęście, być jednym z inicjatorów w ogóle tego pomysłu, ponieważ no, był to pomysł dosyć egzotyczny w roku 2000 i podejmując się inicjatywy budowy konsorcjum LNG, w zasadzie, a było nas kilka osób, może je wymienię, był pan prezes Krzysztof Piotrowski, prezes Stoczni Szczecińskiej, był pan Janusz Jagielski, prezes Stoczni Gryfia, był prezes, pan Pawłowski, prezes zakładów Dolna Odra, elektrowni Dolna Odra oraz pan Markowski, prezes zakładów chemicznych Police. Była to całkowicie inicjatywa lokalna, szczecińska, zachodniopomorska, w której wszyscy ci uczestnicy mieli pełnić swoją rolę. Dolna Odra, która wówczas prowadziła prace przygotowawcze do przejścia z turbin węglowych na turbiny gazowe, zakłady chemiczne Police, które miały wielkie kłopoty z rosnącą ceną gazu z Rosji, tak? Polska Żegluga Morska, którą wtedy reprezentowałem, która miała nadzieję być przewoźnikiem tegoż gazu, tak? Założyliśmy konsorcjum, również był Polimex CECO, przepraszam, jeszcze zapomniałem, pan Konrad Jaskuła. No i ojcem tego pomysłu, który w zasadzie zaczął to, o tym mówić, był arcybiskup, wówczas arcybiskup Szczecińsko-Kamieński, ksiądz arcybiskup Kamiński, który przybył do Szczecina z Płocka i jego jakby patrzenie poprzez pryzmat płocki na energetykę państwa polskiego, no wiadomo, Polska Petrochemia. W Brzuskach pod Policami, w zakładach, w ośrodku w czasowym zakładów chemicznych Police uroczyście podpisaliśmy umowę konsorcjum w obecności księdza arcybiskupa i zaczęliśmy wydawać pieniądze. Zaczęliśmy wydawać pieniądze na projekt, na studium lokalizacyjne, na zapoznanie się z technologią, no i na promocję tego przedsięwzięcia wówczas w władzach AWS-u. To był rok 2000, no to był koniec AWS-u, tak? A później taka następna możliwość przyszła w czasie krótkich, dwuletnich rządów PiS-u, gdzie jeszcze wówczas pan premier Marcinkiewicz doprowadził Komisję Europejską do podpisania dyrektywy o bezpieczeństwie energetycznym i wkomponowaniu tego terminala w system. Udało się za rządów PiS-u doprowadzić do sytuacji, w której już nie było odejścia od budowy tego terminalu. Natomiast no, to, co się udało zepsuć, to właśnie ta odległość od miejsca dostawy, to, że nie jest to polski armator i to, że statku takiego nie zbudowała polska stocznia, a mogła.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za ten komentarz. Będziemy bacznie śledzić to wszystko, co dziać się będzie w świnoujskim gazoporcie. Pozdrawiam gorąco, Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać również.
Dobrego dnia życzę. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem ministrem Pawłem Brzezickim, wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.